Zmieniła się trochę kazalnica tutaj i tak jakoś obszernie jest, dużo miejsca. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć, że zostały zaproszenia. Jeżeli ktoś nie ma, to można to rozdać. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Nachuma i będziemy czytać pierwszy rozdział. Natomiast też powiem, że nie będzie to standardowe kazanie, ale raczej chciałbym, żebyśmy zrobili rozważanie tego fragmentu, tego pierwszego rozdziału i żebyśmy mogli zobaczyć, jakie tam rzeczy są zapisane przez Nachuma. Jakiś czas temu, bodajże w wakacje, może trochę przed wakacjami, otrzymałem taki dość wysoki rachunek z takiej spółki, która się zajmuje dostarczaniem gazu. Opiewał na kilka tysięcy. Był to dużo większy rachunek niż do tej pory otrzymywałem. Natomiast wiedziałem, że są jakieś podwyżki, ale to przekraczało zupełnie moje oczekiwania względem tego rachunku i byłem trochę podłamany tą sytuacją, że jednak olbrzymia kwota jest do zapłacenia. I w sumie nie wiedziałem, jak się zabrać do tego. Się czułem trochę skrzywdzony. I modliłem się o to, żeby Bóg dał jakieś światło w tej sprawie, żeby coś zadziałać, żeby sprawdzić rzeczywiście, czy ten rachunek na kilka tysięcy jest właściwie policzony. Natomiast wiele rzeczy było dla mnie tam trudnych i w sumie kilka miesięcy chyba upłynęło, nie wiem, może 3 miesiące, zanim zweryfikowałem, co tam jest i Bóg dał myśli, na które mogłem zwrócić uwagę i złożyłem reklamację odnośnie tego rachunku. Niedawno dostałem odpowiedź, też trwała bardzo długo ta odpowiedź ze strony spółki i rachunek został pomniejszony o ponad 20%, więc to było dla mnie bardzo, bardzo dużo. I mówię to dlatego, że czasami możemy się znaleźć i czuć tacy bardzo mali względem jakichś przedsiębiorstw, jakichś kolosów, jakichś narzuconych praw przez dany kraj czy przez świat, inne organizacje. I możemy czuć, że nasze czy dobra materialne, czy jakieś inne rzeczy zaczynają się kurczyć, odpływać. I myślę, że to w ostatnim czasie wiele ludzi widzi, że inflacja jest tak wielka, że wszystko znika w zastraszającym tempie. Są oszczędności i nagle ich nie ma. Jest coś tam i nagle po prostu wprowadzane jest jakieś prawo, które powoduje, że jest coś zabierane. I czasami możemy czuć się, że zło dookoła jest bardzo, bardzo mocne, wielkie i że nic się z tym nie dzieje. Dochodzą wojny, co się dzieje na Ukrainie i człowiek jest bardzo mały, jeśli chodzi o to, co może zrobić w danej sprawie. I myślę, że Księga Nachuma jest taką księgą, która pokazuje niesamowite poselstwo do ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, którzy żyli w czasie Nachuma. Bo mówi o tym, że Bóg działa nawet w najbardziej mrocznych czasach, niosąc światu, niosąc ludziom sprawiedliwość i nadzieję, i pociechę. I to, co możemy widzieć w Księdze Nachuma, to właśnie jest taki wielki temat, że Bóg niesie pociechę, niesie nadzieję dla narodu judzkiego w czasie najbardziej mrocznym dla nich. To był najtrudniejszy czas, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. Czas, kiedy był wielki najeźdźca na ten naród, bo to było Imperium Asyryjskie i oni byli bardzo brutalni. Bardzo brutalni. Oni plądrowali wszystko, zabierali, wybijali w pień, a później chowali się do swoich warownych twierdz. Chowali się do największą stolicą Imperium Asyryjskiego była Niniwa. I oni doświadczali właśnie z zewnątrz tak wielkiego ciężaru, tak wielkiej niesprawiedliwości, wiele zła, wiele cierpienia. Natomiast jeszcze w Judzie nie było dobrze, jeśli chodzi o rządy, które panowały, bo działo się to za czasów Manasesa. A Manases jest napisane, że był bardzo, bardzo złym królem. Tak? I to, co możemy widzieć, że właśnie w tak mrocznych czasach Bóg przyniósł nadzieję dla Judy. Bóg przyniósł nadzieję, że osądzi zło, że osądzi niesprawiedliwość. I właśnie chciałbym, żebyśmy zobaczyli tutaj w tym pierwszym rozdziale, o jakich rzeczach jest mowa. W drugiej królewskiej 21:16. Druga królewska 21:16. Czytamy o Manasesie. Również krwi niewinnej przelał Manases bardzo wiele, tak iż napełnił nią Jeruzalem po brzegi. Poza tym swoim grzechem, do którego wciągnął Judę, czyniąc to, co złe w oczach Pana. Ja sobie tego naprawdę nie wyobrażam, tak? Mam jakiś obraz wojny, tak? Tej ostatniej, która się dzieje. I widać tą rozlaną krew, widać tych ludzi, widać to wszystko, co się dzieje. I tu mamy obraz króla judzkiego, tak? Króla, który miał prowadzić lud, a on był tak zdeprawowany, że jest napisane, że Jeruzalem było wypełnione krwią po brzegi. To jest niesamowity obraz, tak? Tak samo jest niesamowitym obrazem to, co jest napisane w objawieniu Jana, tak? Że kiedyś będzie tak wielki wylany gniew na świat, że tej krwi będzie po wędzidła końskie, tak? Zobaczcie, do jakiego poziomu to dochodzi. Także to mamy podobny obraz tutaj, tak? Że ten Manases on bardzo, bardzo źle traktował wszystkich i wszystko, i w takim czasie Bóg posyła do Judy wspaniałe słowa nadziei, wspaniałe słowa pociechy. Mamy, wspominałem o tym temacie, tak, o tym poselstwie, że Bóg działa w najciemniejszych chwilach, niosąc światu sprawiedliwość i nadzieję. I pierwsza część właśnie dotyka i mówi, że Bóg niesie sprawiedliwość. Tak? To możemy podzielić ten temat na dwie części, że Bóg niesie sprawiedliwość i osądza i wydaje karę za niesprawiedliwość. Przesłanie księgi skupia się właśnie na nadchodzącym zniszczeniu Niniwy. Bo Bóg już wydał sąd, że Niniwa zostanie zniszczona. Ciekawe, że właśnie 100 lat wcześniej około, co się stało z Niniwą? Jonasz poszedł do Niniwy, wzbraniał się, nie chciał. Widział, że ten lud jest, Asyryjczycy są, żyją w naprawdę wielkiej niesprawiedliwości, tak? Czynią wielkie zło. On się wzbraniał, nie chciał tam pójść, ale poszedł. Bóg dał poselstwo, które było skierowane do Niniwy. Niniwa się zwróciła ku Bogu i 100 lat później około Asyria już zapomniała o Bogu. Czyniła to samo, co wcześniej. Czyniła tak samo, postępowała, a nawet możemy powiedzieć, że jeszcze gorzej, tak, że to zło postępowało. I to, co możemy czytać w II Królewskiej 17 rozdziale, II Królewska 17 rozdział, od 1 do 6 wiersza przeczytam. W 20 roku panowania Achaza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Ozeasz, syn Eli, a panował 9 lat. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jednakże nie tak jak królowie izraelscy, którzy byli przed nim. Przeciwko niemu nadciągnął Salamander, król asyryjski, i Ozeasz został jego lennikiem i płacił mu daninę. Gdy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza, polegający na tym, że wysłał on posłów do króla egipskiego, So, i przestał płacić rokrocznie daninę królowi asyryjskiemu, kazał go król asyryjski pojmać i wtrącić go w kajdanach do więzienia. Po czym król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię, oblekł ją przez 3 lata. W 20 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Halalach i nad Haborem, rzeką Gozanu, i w miastach medyjskich. Czyli mamy tutaj opis mówiący o tym, że Izrael już przestał istnieć, że Izrael był uprowadzony, przestał istnieć, a z kolei od rozdziału 18 tej drugiej Księgi Królewskiej mamy zapisane informacje o tym, że Juda była strasznie tyranizowana, tak? Przez Imperium Asyryjskie. I to, co możemy widzieć, to, że właśnie za czasów Hiskiasza byli bardzo gnębieni. Tak? Juda była bardzo gnębiona przez Asyrię. Więc to poselstwo, które niesie teraz o tym wyzwoleniu spod jarzma tego wielkiego imperium z Niniwą, było naprawdę wielkim ukojeniem dla narodu judzkiego, tak? Bo oni już żadnej nadziei nie mieli. Nic, po prostu nic. Widzieli, Izrael był zmieciony, a w Judzie resztka tylko praktycznie została. I bez żadnej nadziei, żadnego ruchu. A druga część właśnie tego wielkiego poselstwa, to mówi o właśnie nadziei. O tym, że Bóg pociesza tych Judejczyków, którzy ufali Mu. I nawet Nachum, to imię, znaczy pocieszenie. Tak? Więc to było wielkim pocieszeniem dla narodu judzkiego. Boża sprawiedliwość jest pewna, a sąd nad okrutnym najeźdźcą nieubłagany. I to możemy widzieć w tej księdze. Nawet jeśli Bóg okazał miłosierdzie Niniwie, nie oznacza, że zmienił swoje plany, jeśli chodzi o swoją sprawiedliwość. Bo wcześniej, 100 lat wcześniej, okazał łaskę, a kiedy doszedł czas, kiedy nie było widocznego nawrócenia, nie było widocznych owoców, rozprawił się z Niniwą. I w drugim Koryntian, pierwszym rozdziale, 3 i 4 wierszu jest napisane: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. I to są wspaniałe słowa, które możemy mieć, tak? To mamy słowo pociechy z pism, tak? jeśli chodzi o Księgę Nahuma. Ale w Nowy Testament mówi tak samo, tak, że w przenajróżniejszych utrapieniach, przy najróżniejszych trudnościach, nawet wtedy, kiedy się tacy mali czujemy z tym wrogiem, to Bóg daje nadzieję. Jest taki fajny wiersz w Izajasza 40 rozdziale, 31 wierszu, który mówi, że lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły i wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Nie mdleją i nie ustają. I to są słowa po to, żebyśmy mieli nadzieję. Żebyśmy mieli nadzieję nawet w chwilach, kiedy są naprawdę mroczne. Na pewno w tym czasie Judejczycy zastanawiali się, jak przetrwają. Jak przetrwają następny dzień. Czy nie ma tak, że czasami zastanawiamy się, jak będzie wyglądał nasz tydzień? Jak będzie wyglądał nasz następny miesiąc? Myślę, że nasi bracia, tak, i siostry na Ukrainie, oni się zastanawiają, jak będzie wyglądała następna godzina. Jak będzie wyglądało następne 10 minut. Bo zło jest takie wielkie. Ale ważne jest w takiej chwili, żebyśmy pamiętali o tym, że w obliczu kryzysu wartości łatwo jest wpaść w zniechęcenie i samemu pójść na kompromis. Pan Jezus kiedyś powiedział, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. I my mamy nadzieję, dostajemy nadzieję od Boga, po to, żebyśmy innych też obdarowywali nadzieją i pokazywali na tą nadzieję i nie ustawali w rzeczach, które mamy czynić dobrze i właściwie, tak? Łatwo jest być gościnnym, kiedy mamy odłożone na koncie. Kiedy zapraszamy gości, to chcemy wydać jakieś, no nie przyjęcie może, ale jakiś super obiad zrobić. I bierzemy z puli, która jest odłożona i częstujemy. Ale Bóg chce, żebyśmy nawet w tych chwilach, kiedy nie mamy odłożonego nic, dzielili się tym, co mamy. Łatwo jest dzielić się z tego, co się ma w nadmiarze. Ale prawdziwa nasza gościnność wychodzi wtedy, kiedy nie mamy i kiedy oddajemy, jeżeli nie masz nic na koncie i oddajesz jakąś część z tego, co ty masz, która jest ci potrzebna na życie. To prawdziwie pokazujesz swoją wiarę. Bo wiesz, że będziesz miał mniej. A to, co na koncie, jest twoim zbytkiem, które jednak nie wykorzystujesz. A ponieważ bezprawie wielu się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Prorok Nahum przypomina nam, że Bóg działa nawet w najciemniejszych chwilach, niosąc światu sprawiedliwość i nadzieję. Przeczytajmy wiersz pierwszy, pierwszego rozdziału. Nie będę czytał całości za jednym razem, ale wiersz po wierszu chciałbym przejść przez ten fragment. Wyrocznia o Niniwie, Księga Widzenia Nahuma z Elkosz. Mamy tutaj dość jasną sytuację i w zasadzie zbyt wiele informacji nie ma poza tymi w tym wierszu o Nahumie. Nahum, tak jak wspominałem, znaczy pocieszenie. Jest podane z miejscowości, z jakiej pochodził. On po prostu wychowywał się w tym mieście, w tym miejscu, w którym to zło naciskało. I on doświadczał tego. On nie przyszedł skądś, kto z któregoś miejsca, gdzie miał dobrobyt, ale przyszedł z miejsca, w którym się działo to zło. On przyszedł z miejsca, w którym było obecne zło, w którym dorastał. I usłyszał od Boga poselstwo i przyniósł tą pociechę. Wiersz 2 i 3. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. To, co widzimy w tych dwóch wierszach, 2 i 3, to to, że Nahum pokazuje charakter Boga. W 2 wierszu mówi o tym, że jest mściwy i pełen gniewu, a w 3, że jest cierpliwy i pełen łaski. I że tak naprawdę cierpliwość i łaska Boża nie usuwa Bożej sprawiedliwości. Ona nie zmienia Bożej sprawiedliwości. I kiedy patrzymy się na Boga, to, że On okazuje nam łaskę, to On nie zmienia swojego charakteru. On nie przestaje być nagle niesprawiedliwym Bogiem i nie żąda kary, zapłaty za grzech. A jednak wiele ludzi tak myśli, że jeżeli jest obdarowanych łaską i miłosierdziem, to, że Bóg nie będzie w przyszłości ich nie zapłacą za grzech, tak? Jest napisane, że Jezus Chrystus jest zapłatą za grzech. I zawsze Bóg będzie wymagał sprawiedliwości. Każdy, kto z nas położył swoją niesprawiedliwość, przyniósł do Jezusa Chrystusa i Jezus Chrystus przykrył swoją sprawiedliwością, rzeczywiście ta litość i łaska będzie obowiązywała. Ale jeżeli nikt nie przychodzi, ktoś nie przychodzi do Jezusa Chrystusa, to niestety będzie nie doświadczy tego, tej Bożej łaski. 4 i 5 wiersz. Jest napisane: On gromi morze i wysusza je. Sprawia, że wszystkie rzeki wyschną. Omdlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia staje się przed nim pustynią. Smucą się wszyscy jej mieszkańcy. I tutaj mamy w tych wierszach pokazane, że życie jest tylko w Bogu i tylko za sprawą Boga. Mamy takie informacje tutaj, jeśli chodzi o Baszan. Jest napisane, że omdlewa Baszan. Baszan był bardzo obfitujący w wodę. A Karmel był wysoką górą, na której były źródła rzek. Kwiat Libanu, była to góra znana przez Żydów, bardzo wysoka. I kwiat Libanu po prostu miał gdzie się rozwijać na tej górze. Tak? Tam były źródła wspaniałe. I to, co pokazuje, że kiedy Bóg chce, on to wszystko zabiera, życie, z tego wszystkiego, co, co jest nawet takie niedosięgłe, tak? On jest sprawcą, dawcą życia i on jest w stanie zabrać życie. I bardzo często widzimy, że ludzie stają obojętnie wokół Boga, wokół Jezusa Chrystusa, są obojętni na Niego, bo nie wierzą w to, że On podtrzymuje życie. A przecież napisane jest w Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, trzecim wierszu, że On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. I to jest rzecz, która jest pokazana w tym, że to żaden problem, żadna trudność, żadne doświadczenie, żadne jakiś największy mrok nie powinien nas przerażać, że nie powinien nas wprawiać w to, że tracimy nadzieję, że tracimy nadzieję w to, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, jest suwerennym, jest niezależnym. Szósty wiersz. Kto ostoi się przed Jego srogością, kto wytrwa wobec zapalczywości Jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpalają się przed Nim. Kto ostoi się przed Jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości Jego gniewu? Bóg jest najwyższym sędzią. Nie ma odwołania już od tego wyroku. I to, co Nahum mówi, to on mówi o takim wyroku ostatecznym. On mówi o tym, że Niniwa przestanie istnieć. Ona już się nie podniesie. Nie ma szans na to, żeby się podniosła. I pamiętajmy o tym, że Bóg jest sędzią. I jeśli On coś zdecyduje, to nie ma żadnej apelacji, nie ma żadnego odwołania. Jego suwerenność jest ponad wszystkim. Jakuba 4:12 czytamy: jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. A w Mateusza 10:28: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. To jest rzecz, która powinna bojaźń, tak, przed Bogiem w nas sprawiać. Że On jest najwyższym sędzią i rzeczywiście poważnie powinniśmy traktować w naszym życiu wszystkie sprawy, tak? Siódmy wiersz. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku, On zna tych, którzy Mu ufają. Bóg jest najlepszą twierdzą, najskuteczniejszą obroną. Dobry jest Pan, ostoją w dniu ucisku. Bóg jest ochroną, twierdzą, kiedy przychodzą, normalnie mówiąc prosto, kłopoty. Kiedy przychodzą kłopoty, On jest twierdzą. Ostoja to znaczy miejsce, które jest po prostu bezpieczne. Jest to warownia, twierdza, port, jakieś miejsce bezpieczne. I Niniwa tak myślała w tamtych czasach, że oni są bezpieczni. Oni byli tak obwarowani, byli tak bezpieczni, że nikt nie był w stanie tam się dostać, żeby to miasto rozwalić. A mimo to Bóg sprawił tak, że to miasto zostało zniszczone bezpowrotnie. Dzień ucisku ma w sumie takie dwa znaczenia. W pierwszym znaczeniu mówi o trudnościach, niepokojach, kłopotach, a w drugim znaczeniu mówi o irytującej, rywalizującej żonie. I coś na ten temat mamy napisane w Słowie Bożym. szczególnie za czasów patriarchów, tak, kiedy to kobiety sprawiały sobie przykrość między sobą, kiedy rywalizowały w jakichś rzeczach i jedna dla drugiej była, niosła jakieś upokorzenie, tak? I to słowo, właśnie dzień ucisku, znaczy nie tylko kłopoty, nie tylko trudności, nie tylko jakieś niepokoje, które mamy, ale również różnego rodzaju upokorzenia, tak? Różnego rodzaju doświadczenia, które nas niszczą. Ósmy wiersz. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Na tyle, co mogę powiedzieć, to jest lepsze tłumaczenie w UBG tego wiersza. To tutaj w księdze Nahuma pokazuje, zwraca uwagę na to, że przeprowadza Bóg przez wezbrane fale sprawiedliwych, czy tych swoich, swój lud. Natomiast sens, jaki jest w tym wierszu, to mówi o tym, że nie mówi ten wiersz o ludzie Bożym, ale rzeczy, które dotyczą Bożego ludu, były mówione w siódmym wierszu, a ósmy wiersz jest kontrastem dla siódmego wierszu. I jak w przypadku siódmego wierszu było, że Pan jest dobry, jest ostoją w dniu ucisku, to dla niesprawiedliwych jest, bo tam używa takiego zwrotu, że lecz dla sprawiedliwych jest jak powódź. Jest jak powódź, która niszczy z takim najazdem ostatecznym i już nie ma nic, nie zostaje. I to jest wspaniały obraz tego, bardzo fajne porównanie, że ty, będąc Bożym ludem, ufaj Panu. A niesprawiedliwy, bezbożny, nie może tego doświadczyć. On po prostu będzie zmieciony jak powódź. Powódź go zabierze i już się nie podniesie. Już nie wstanie. Dziewiąty wiersz. Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia, nie nastanie po raz drugi ucisk. To, co widzimy tutaj, to to, że Bóg nie chce, aby Jego lud myślał źle o Nim. Bóg nie chce, żeby lud Boży myślał źle o Bogu. I kiedy był tak mroczny czas, to łatwo było wpaść Judejczykom, ci, którzy zostali w Judei, w taki stan, że Bóg jest chyba niesprawiedliwy, On chyba nie widzi tego zła, które się dzieje. I łatwo jest odejść, łatwo jest wpaść w to zniechęcenie, łatwo jest odwrócić się od Boga i pójść w swoją stronę. Tak jak Jezus mówił, że kiedy nieprawość wzrośnie, tak, to miłość oziębnie. Łatwo jest pójść. Mówi, co zamyślacie przeciwko Panu? Co zamierzacie przeciwko Panu? Co wy sobie wyobrażacie przeciwko Panu? Dlaczego tak źle myślicie o Panu? On dokona zniszczenia. Zniszczenia ostatecznego i nie powstanie ucisk po raz drugi. Niektórzy Judejczycy myśleli źle o Bogu. że nie jest ochroną, ale trzeba brać sprawy w swoje ręce. I co zrobili? Co zrobiło wielu Judejczyków w tamtym czasie? Uciekli do Egiptu. Wiele ludzi uciekło do Egiptu. Wzięło sprawy w swoje ręce i wróciło do miejsca, z którego Bóg ich wyprowadził. A później czytamy w Jeremiasza 44 rozdziale takie słowa. Które wygłosił Jeremiasz do Żydów, którzy byli w Egipcie. I od wiersza 26 przeczytam. Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej. Oto ja przysięgam na wielkie moje imię, mówi Pan, że moje imię już nigdy nie będzie wzywane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej. Nikt nie powie, jako żyje wszechmocny Pan. Oto ja pilnować ich będę ku złemu, a nie ku dobremu. I wszyscy mężowie judzcy, którzy są w ziemi egipskiej, zginą doszczętnie od miecza i głodu. A tylko nieliczni, ocaleni od miecza, wrócą z ziemi egipskiej do ziemi judzkiej, aby cała resztka Judy, która przyszła z ziemi egipskiej, by tam przebywać jako obcy przybysze, poznała, które słowo się sprawdzi. Moje czy ich? I mamy tutaj opisaną taką sytuację, że Bóg wydał wyrok na tych Judejczykach, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i zamiast przyjąć Boże wyzwolenie, które miało być za sprawą Babilonu, tak? Które miało być za sprawą Chaldejczyków i Medyjczyków, to oni uciekli do Egiptu. I Bóg powiedział o tych, którzy uciekli do Egiptu, że nie przeżyją, że Bóg ich tam wytraci. Bo chcieli na swój sposób rozwiązywać sprawy. I powiedział, i zostanie tylko resztka po to, żeby wróciła z Judy i powiedziała świadectwo o tym, że Pan ma rację. Że Pana zdanie się liczy. Że Pan jest tym, który daje ucisk, dopuszcza ucisk, ale i daje rozwiązanie. Dzisiaj, jak szukane są rozwiązania? Jak szukają dzisiaj ludzie rozwiązań w tak trudnych czasach? Kiedy właśnie inflacja wzrasta, kiedy zasoby finansowe topnieją, tak, to internet po prostu roi się od naganiaczy, którzy mówią i dają rozwiązania, które mówią: zainwestuj w to, zalokuj w to, w bitcoiny, w jakieś inne rzeczy, tak? I później ludzie przynoszą te rzeczy, wpłacają i tracą majątki. I stan ich jest jeszcze gorszy. Szukają swoich rozwiązań. Może szukają rozwiązań na trudne czasy, jak zaoszczędzić na przyszłość. Czy jestem w stanie odłożyć, tak? Może jakieś mieszkanie będę miał na wynajem i to będzie moim zabezpieczeniem. Wystarczy, że przyjdzie ustawa, która mówi o... Zresztą planowane są takie ustawy o wysokich podatkach i się okaże nagle, że ludzi nie stać na takie podatki po kilkadziesiąt tysięcy od mieszkania. Także jedna noc może się okazać, że twoje myśli o zabezpieczeniu przyszłości będzie piaskiem pod stopami, na którym się oprzeć nie można. Czekajmy na Pana, szukajmy Pana i wiedzmy, że On daje zabezpieczenie w chwilach najbardziej trudnych, najbardziej mrocznych i On daje rozwiązania. Od 10 wiersza czytamy: biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów. Spalone zostanie jak suche ściernisko, z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. Tak mówi Pan, chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Więc to, co tutaj Nahum mówi, tak, to to, że ogłasza po prostu winnym Niniwę. Ogłasza winnym Niniwę. Więc Bóg nie chce, aby lud Jego myślał o Bogu źle. Dlatego Bóg ogłasza winnym Niniwę i dokonuje swojej sprawiedliwości na tym grzesznym miejscu, na tych grzesznych ludziach. 12 wiersz, druga część. Wprawdzie poniżyłem cię, lecz już cię nie poniżę. Bóg doświadcza wiarę Judy przez poniżenie i ucisk. On doświadczył Judę. To od niego wyszło to, ale i od niego wyszło rozwiązanie. Trzynasty wiersz. Otóż teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie, i rozerwę twoje więzy. Bóg jest Bogiem, który zabiera jarzmo, którym doświadczył królestwo Judy. Ale Bóg mówi: zabieram to jarzmo. 14 wiersz. Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz, twoje imię już nigdy nie będzie wspominane. Ze świątyni twojego Boga usunę posąg ryty i lany i przygotuję ci grób z piętnem hańby. I może jeszcze pierwszy wiersz drugiego rozdziału, w UBG jest to 15 pierwszego. Oto są na górach nogi zwiastuna ogłaszającego radosną wieść o pokoju. Judo, obchodź swoje święta, wypełniaj swoje śluby, gdyż niegodziwiec już nie będzie cię najeżdżał. Jest on do szczętu zniszczony. Wyrok jest po prostu prawomocny. On wychodzi, wchodzi w życie i nie ma od tego odwołania. Ale co to dla mnie oznacza? Jeśli czujemy się właśnie tacy przygnębieni różnymi wydarzeniami, różne rzeczy nas dotykają. Począwszy od tych najmniejszych, w rodzinie, może w mieście, jakieś wydarzenia, może w kraju albo na świecie. I popatrzmy po prostu na Boże pocieszenie. Co Bóg chce zrobić w każdej z tych sytuacji? I Boże Słowo jest pełne nadziei. I ono daje nadzieję i pokazuje, jak Bóg pocieszał ludzi, którzy mieli problem w rodzinie, w których nie było miłości, w których była ciągła walka. Bóg daje dobre pocieszenie na każdy czas. Słuchajmy Słowa Bożego, szukajmy Jego pociechy na każdą sytuację i czekajmy po prostu na Niego. Nie bądźmy tak jak Królestwo Izraelskie, do którego powiedział Jeremiasz w drugim rozdziale, 13 wierszu. Żeby nie byli jak dziurawe cysterny, żeby nie szukali ratunku tam, gdzie go nie ma. Nasza przyszłość, nasze ziemskie tu bytowanie nie polega, nie opiera się na zabezpieczeniach, które jesteś w stanie zgromadzić. Dzisiaj zgromadzisz, jutro wszystko ci odbiorą. Ufajmy Panu. Amen.